Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem przeszczęśliwy, że mogę zapowiadać dzisiaj, mówić Państwu o nowym Hollywood przed takim wspaniałym filmem, jakim jest film Rozmowa Francisa Forda Coppoli. A ten pierwszy slajd oczywiście nie jest slajdem ani z filmu Francisa Forda Coppoli, ani z żadnego filmu hollywoodzkiego. Jest to slajd, który prezentuje fotografię z wyścigu Paryż-Roubaix, który miał miejsce 7 kwietnia 1974 roku, czyli dokładnie 50 lat temu. Dokładnie 50 lat temu w niedzielę Eddie Merckx, który tutaj jest na czele tej grupy kolarzy, ścigał się z Rogerem de Vlamingiem i Roger de Vlaming wygrał ten wyścig. I to był 7 kwietnia 1974 roku, 50 lat temu i dokładnie tego samego dnia odbyła się premiera filmu Rozmowa. Naprawdę tak było. Dokładnie w tym samym momencie w Hollywood ten film po raz pierwszy został pokazany na ekranach amerykańskich kin. Chwilę później, i chciałbym teraz zwrócić Państwu uwagę na to, że dzisiaj jest 16 kwietnia, czyli dokładnie tydzień temu, 50 lat jeszcze wstecz, miały miejsce takie dwa wspaniałe wydarzenia, ponieważ wyścigi kolarskie są wspaniałe i wspaniałe są też filmy, więc taka kongruencja, konstelacja kosmiczna się wówczas wydarzyła i teraz też się wydarza. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tydzień temu w niedzielę także miał miejsce wyścig Paryż-Roubaix. Został on wygrany przez takiego kolarza Mathieu van der Poela. Tak? To wszyscy wiemy o tym prawdopodobnie. Dobrze, więc Gene Hackman, Francis Ford Coppola, 74 rok, 7 kwietnia, 50 lat temu, premiera bardzo istotnego filmu, który miesiąc później został pokazany w Cannes. Miesiąc później, w 74 roku, 50 lat temu, zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych kontekstach, które pozwolą nam lepiej zrozumieć ten film, które ja postaram się z kolei ująć w taką konstelację związaną z pojęciem nowego Hollywood. Wiele rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, będzie odnosiło się do wątków, o których mówiłem już wcześniej, w styczniu, z częścią z Państwa się spotkałem. Kiedy no właśnie miałem także wykład wprowadzający do filmu THX w reżyserii George'a Lucasa. Dzisiaj nie George Lucas, dzisiaj Francis Ford Coppola, ale nadal nowy Hollywood i ja nadal się nazywam Michał Pabisio-Rzeszyna i nadal pracuję na Uniwersytecie Łódzkim na filmoznawstwie. W tym pięknym budynku, do którego Państwa zapraszam, studiujcie filmoznawstwo w Łodzi. Tak, pozwalam sobie na taką reklamę. Ten budynek posiada wiele takich fajnych miejsc, między innymi dachy. 10 lat temu się do tego budynku przeprowadziliśmy i przebywaliśmy wtedy wiele, jakby to powiedzieć, jakichś przerw papierosowych, wymykając się przez okna na dachy tego budynku, na takie platformy, a potem już nam tego zakazali, ponieważ można było się zabić spadając z dużej wysokości, więc już dalej tego nie robimy. I także na dach 50 kilka lat wcześniej wychodziło wiele, wiele osób w San Francisco, w tym Francis Ford Coppola, którego Państwo tutaj możecie zobaczyć trzymającego taką zabawkę optyczną, która nosi nazwę Zoetrop. Zoetrop to także część nazwy firmy produkcyjnej Francisa Forda Coppoli, założonej w 1969 roku, między innymi razem z George'em Lucasem, którego też tutaj Państwo widzicie z jakimiś skrzypcami albo innym instrumentem, tam gdzieś on w dali jest. George Lucas, tutaj widzicie Państwo, jest on mniej więcej zlokalizowany. To nie są skrzypce, bo to jest flet, który jest trzymany przez Denisa Jacoba, albo to nie jest Denis Jacob, no nie wiem kto to jest dokładnie, ale tam w kapeluszu jest George Lucas i tutaj w kapeluszu także jest Francis Ford Coppola. Natomiast tam w tle z grabiami stoi Walter March, montażysta i sound designer, który był także bardzo istotną postacią w ogóle dla American Zoetrope, dla historii nowego Hollywoodu, dla historii Hollywoodu i także dla filmu, który będziemy dzisiaj oglądać. Ta firma produkcyjna, American Zoetrope, jest jedną z najważniejszych firm, które powstały w historii przemysłu amerykańskiego filmowego, chociaż jej nazwa nie jest być może tak rozpowszechniona jak Paramount, jak MGM, jak Columbia, jak Universal, bądź też inne wytwórnie, które działają po dziś dzień, chociaż American Zoetrope także działa po dziś dzień. Dlaczego tak jest, to będziemy o tym dzisiaj sobie mieli okazję prawdopodobnie podyskutować po filmie. Natomiast ja ten dzisiejszy wykład chciałem rozpocząć od kilku cytatów. To jest taki cytat z Francisa Forda Coppoli, który w 1981 roku w jednym z wywiadów tłumaczył o tym, że zazwyczaj podróż filmowca wygląda w taki sposób, iż filmowiec, reżyser, który rozpoczyna swoją przygodę, jest przerażony tak zwanym studiem, tak zwaną wytwórnią, ponieważ wie, że nie są to ludzie, z którymi chciałby dyskutować cel swojej podróży artystycznej, prawda? Więc widzicie Państwo, w 1981 roku właściciel wytwórni niejako zdradza pewien konflikt, który jest fundamentem funkcjonowania przemysłu amerykańskiego filmowego, czyli mamy reżysera, który no właśnie obawia się osób, które zajmują się organizacją produkcji filmowej, ponieważ nie wydaje mu się reżyserowi, żeby to były osoby, z którymi jest w stanie nawiązać jakąś nić porozumienia. W tym samym wywiadzie Coppola kontynuuje swoje przemyślenia, mówiąc o tym, iż to, co stara się zrobić on sam w swojej działalności produkcyjnej, to stworzyć studio filmowe, które naprawdę ma znaczenie, które działa z sensem, które nie jest miejscem, w którym prawnicy i biznesmeni zawierają umowy z niezależnymi artystami. To jest 1981 rok, to jest wywiad, którego Coppola udzielił dla magazynu Esquire, dla Gaya Taleze, tłumacząc swoją koncepcję zrewolucjonizowania przemysłu filmowego. Ponieważ Coppola na przełomie lat 60. i 70. i dalej, w całych latach 70., jeszcze w 80., naprawdę chciał przeprowadzić rewolucję filmową. I to nie są słowa na wyrost, prawda? Mamy do czynienia z reżyserem, który dzisiaj kojarzy się z bardzo tradycyjną wizją kinematografii. Jeżeli pomyślimy sobie o filmach takich jak Ojciec Chrzestny, to raczej wydaje nam się, że to jest klasyka, to jest kanon. Natomiast to, co było w głowie Coppoli na przełomie lat 60. i 70., to była kompletna rewolucja. I rzeczywiście w tym 81 roku, jeżeli spojrzymy na to, jakie filmy były realizowane przez ośrodek produkcyjny rozwijany przez Coppolę zarówno w San Francisco, jak i w Los Angeles, to jest to bardzo dziwna konstelacja filmów odległych od tego, jak no właśnie amerykańska publiczność przyzwyczaiła się do oglądania filmów w ogóle, do tego, czym jest estetyka filmowa. To są takie filmy jak Parsifal Cyberberga, czyli film będący operą filmową na podstawie opery Ryszarda Wagnera. To jest taki film jak Hamet Wima Wendersa, więc widzimy dwóch Europejczyków, którzy realizują swoje filmy za pieniądze amerykańskiej wytwórni. Czyli to jest Hamet Wima Wendersa, będący taką bardzo autotematyczną, ciekawą, można powiedzieć postmodernistyczną próbą odniesienia się do dziedzictwa powieści kryminalnej amerykańskiej. Film Hamet. Film Pasja Jean-Luc'a Godarda, trzeci Europejczyk, także realizowany w 1981 roku w American Zoetrope, będący filmem, w którym gra Jerzy Radziwiłłowicz, czyli mamy z jednej strony Jean-Luc'a Godarda, Jerzego Radziwiłłowicza i amerykańskie pieniądze. Quia Niscatis Godfreya Reggio, czyli kreacyjny dokument właściwie bez słów, z muzyką Filipa Glassa, prawda? No i w końcu film Ten od serca samego Francisa Forda Coppoli, który zarazem był producentem, właścicielem wytwórni, ale realizował też strasznie odjechany musical z muzyką Toma Waitsa. Czyli mamy taki przedziwny asamblaż filmów, które finansuje Coppola w 1981 roku, próbując zrewolucjonizować przemysł filmowy. To się raczej nie udało. W 1997 roku w wywiadzie podczas realizacji Zaklinacza koni, już takiego bardzo klasycznego kina z Mattem Damonem, bardzo dobrego, ale klasycznego na podstawie powieści Michaela Crichtona, Coppola przyznaje, że ostatecznie nie udało nam się to, ale udało nam się wytworzyć jakąś małą wyrwę w tym systemie. Chcieliśmy dokonać transformacji systemu, pokazując swoją miłość dla scenarzystów i reżyserów. Jesteśmy dumni z tego, co zrobiliśmy, chociaż byłoby miło, gdyby rzeczywiście udało nam się ten system trochę odmienić. W 1997 roku Coppola już wie, że ta jego misja, w którą wierzył w latach 70., przede wszystkim także później w latach 80., w zasadzie się nie powiodła i to imperium skontratakowało i wszystko wróciło, można powiedzieć, do normy. Jak do tego doszło? Postaram się dzisiaj podrzucić kilka pomysłów na to, jak można rozumieć ten moment rewolucji planowany przez Coppolę. I zrobimy to tak, że na samym początku powtórzę wiele wątków, które pojawiły się w styczniu podczas mojego wykładu o zmierzchu Hollywoodu, a o zmierzchu klasycznego stylu tworzenia filmu, systemu, który dominował do lat 60., 70. Podstawowe pewne parametry tak zwanego nowego Hollywoodu tutaj zaznaczymy, aby zastanowić się nad tym, jakie były instytucjonalne, dyskursywne, czyli takie językowe i ideologiczne warunki powstawania czy też transplantowania polityki autorskiej na grunt sztuki filmowej amerykańskiej. Jak w ogóle można mówić o tym, że w latach 60. narodziło się kino artystyczne amerykańskie, aby ostatecznie przejść do jakiejś części, do wątków związanych już z samym filmem Rozmowa Francisa Forda Coppoli. Dużo mamy tutaj anglojęzycznych słów, więc przetłumaczyłem je na język polski. Zaczniemy od przypomnienia, przejdziemy potem do sztuki, a potem do rozmowy. Jak robiłem ten slajd, to wydawał mi się fajny, ale teraz mam już pewne wątpliwości, więc spójrzmy na niego z przymrużeniem oka. Ale fajne, to po prostu podobało mi się to, więc stwierdziłem, że zrobię z tego dwa slajdy. Okej, no dobrze, więc zaczynamy od przypomnienia. U Platona przypomnienie to anamnezis, czyli ważna procedura dochodzenia do prawdy. Wychodzenie z jaskini platońskiej to jest taka procedura przypominania sobie tego, jak rzeczywiście świat wygląda w świecie idei. Teraz ja oczywiście celowo popisuję się pewną erudycją, ponieważ elokwencja jest ważnym wskaźnikiem funkcjonowania nowego Hollywood. Wybaczcie mi to w tym momencie, to później będzie miało, mam nadzieję, jakiś tam sens, że ja się popisuję tym, że czytałem Platona i że wiem, co to jest anamneza. W każdym razie, zaczynamy od przypomnienia. Tego nie było w styczniu, ale jest to kolejny ciekawy cytat z Coppoli, tym razem z 70 roku, czyli w momencie zakładania studia American Zoetrope. Coppola mówi wtedy, czuję się, on mówi w czasie teraźniejszym, ponieważ wtedy wówczas zakładał to studio, czuję się jak ktoś, który wykonuje pierwszy lot z Kansas na plażę Omaha, czyli jakby jak ktoś, kto po raz pierwszy pokonuje jakiś dystans nigdy wcześniej nie przebyty przez nikogo stosującego technologię lotniczą. Za 10 lat giganci przemysłu filmowego, gigantami przemysłu filmowego będą firmy, które teraz są malutkie, czyli jego firma, prawda? Filmy, o których nikt nigdy nie słyszał, a wielkie studia zostaną zupełnie przeorganizowane. Tak mówi w 70 roku z nadzieją o tym, co ma się wydarzyć w następnej dekadzie lat 70. Dużo później, w 2009 roku, filmoznawca Sion Bauman mówił o tym, że rzeczywiście był to czas, te lata 70., który był czasem radykalnej rekonfiguracji, chociaż ona być może nie trwała tak długo, jak chcieliby tego aktorzy tej rekonfiguracji, to niemniej filmowcy, którzy wówczas tworzyli filmy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, nie tworzyli filmów po to, aby no właśnie zgromadzić bardzo duże liczby osób w kinoteatrach, ale robili filmy po to, aby uzyskać uznanie od swoich własnych kolegów, koleżanek i od osób, które zajmują się krytyką filmową. Chciałbym, abyście Państwo w szczególności ten cytat zapamiętali. On będzie bardzo ważny w drugiej części mojego wystąpienia, czyli to stwierdzenie, które tutaj mówi o tym, że celem twórczości filmowej nie jest frekwencja kinowa, ale celem twórczości filmowej jest uznanie w kręgach krytyki filmowej i uznanie w jakichś kręgach towarzyskich. Możemy to oceniać negatywnie z wielu perspektyw, niemniej wydaje mi się to dość taką trafną konkluzją, jak postaram się Państwa przekonać w dalszej części mojego wystąpienia. Ta sytuacja rekonfiguracji, ona dzieje się, i to ten slajd możecie Państwo pamiętać ze stycznia, w momencie dość poważnego kryzysu amerykańskiej kinematografii, tego jak ona była zorganizowana przez właściwie 3 dekady albo 4 dekady w latach 20., 30., 40. i 50. W roku 70. bezrobocie w amerykańskiej kinematografii w Hollywood wynosi 40%, spada frekwencja kinowa radykalnie do 18 milionów sprzedanych biletów w roku 70., od 90 kilku w roku 46. To jest jakby spadek, którego nigdy wcześniej nie widziano w zasadzie w wielu różnych innych odłamach przemysłów rozrywkowych. kino w roku 70 stanowi coraz mniejszą część wydatków ogólnie na różne aktywności rozrywkowe Amerykanów. Spada liczba kin, nie tak radykalnie wprawdzie jak te pozostałe parametry, niemniej cały czas spada dość wyraźnie, około 4000 kin spadło, zamknięte od 1946 roku. No i co bardzo ważne, to to, że kino przestaje być rozrywką tak popularną, jak było kiedyś. Ta fotografia to fotografia Kirka Kerkoriana, milionera, dewelopera, który przejął upadającą wytwórnię MGM w latach 60. i zaczął wprowadzać w niej bardzo radykalne zmiany. Zatrudnił między innymi Jamesa T. O'Brea, który miał pseudonim, jak Państwo może ze stycznia pamiętacie, Cobra. James T. O'Brea zaraz po tym, jak zaczął zarządzać MGM-em w 70. roku, odwołał wiele produkcji, zwolnił 3,5 tysiąca osób, zaczął wyprzedawać nieruchomości, które przynależały do MGM-u i zorganizował też taką wielką akcję pozbywania się i wyprzedawania rekwizytów i fragmentów scenografii. Być może Państwo to pamiętacie ze stycznia. To jest taka emblematyczna historia dla tego, co się działo w Hollywood właśnie na przełomie lat 60. i 70. i jak wielkim kryzysie był ten system pod wieloma względami. O'Brea organizuje tę taką słynną akcję sprzedaży różnych rekwizytów z dziedzictwa MGM-u. Jednym z tych rekwizytów, które wówczas idą pod młotek, są pantofelki Dorotki. Pamiętacie Państwo, mówiłem o tym, to jest moje odkrycie takie historiograficzne, że to się wtedy wydarzyło, więc dlatego tak staram się wielokrotnie o tym mówić. Jak wyglądało przekonanie, czym jest dziedzictwo filmowe, no właśnie, jeżeli chodzi o ten taki, mówiąc kolokwialnie, mental Jamesa T. O'Brea, który zresztą został przeniesiony z telewizji do przemysłu filmowego, to jeszcze będzie wracało. James T. O'Brea wcześniej zarządzał CBS-em, czyli jedną z trzech największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała w 1946 roku. W 1946 roku, czyli no właśnie w takim, można powiedzieć, na takiej totalnej górce klasycznego Hollywoodu, sprzedawano 98 milionów biletów tygodniowo. Przeciętnie Amerykanin 30 razy chodził do kina w roku, prawda? Czyli była to taka rozrywka, która była no właśnie bardzo, jakby to powiedzieć, codzienna, ale także bardzo demokratyczna. To znaczy kino, i to chciałbym, żeby to jakoś zostało przez Państwa zapamiętane, kino w klasycznym Hollywoodzie było medium nieelitarnym, było medium powszechnym, popularnym, demokratycznym, które nie stawiało odbiorcom wymagań, które byłyby jakimś testem na elokwencję i erudycję kulturalną, tak? Czyli filmy, najbardziej kasowe filmy, takie jak między innymi Najlepsze lata naszego życia Williama Wylera, z którego kadry tutaj Państwo widzicie, to były filmy, które opowiadały o życiu klasy robotniczej albo o życiu klasy średniej, ale niższej klasy średniej, czyli odwoływały się do wspólnych doświadczeń osób, które no właśnie nie należały do elity kulturalnej Stanów Zjednoczonych i także były tanie jako forma spędzania wolnego czasu. Filmy jako, no właśnie, jako jakaś propozycja, można powiedzieć, konsumpcyjna. I dlatego między innymi ten system był bardzo stabilny. Był stabilny zarówno estetycznie, jak i stabilny ekonomicznie. Apelował do bardzo szerokiego grona odbiorców, stosując bardzo czytelną estetykę, taką zakorzenioną no właśnie w mechanizmach obecnych, w sztuce opowiadania historii od setek, a być może nawet od tysięcy lat. Aaron Sorkin, niedawno udzielając takich masterclassów na temat sztuki pisania scenariuszy, bardzo silnie podkreśla, że tak naprawdę wszystko jest już zawarte w poetyce Arystotelesa. I tak rzeczywiście jest, jeżeli chodzi o klasyczny Hollywood, to znaczy akcja musi być zamknięta, skończona, musi posiadać swoje zawiązanie, rozwiązanie tej akcji. Najważniejsza powinna być fabuła w opowiadaniu historii, a nie bohaterowie, czy też nie jakaś ideologia, która jest za pomocą tej historii nam prezentowana, prawda? Ta fabularna integralność w klasycznym stylu i moralna pewność, ona ma służyć temu, aby no właśnie ten utwór artystyczny był czytelny dla możliwie jak najszerszej grupy odbiorców, tak można by było to ująć. Zresztą rzeczywiście tak jest, to nie jest jakby odkrycie Aarona Sorkina, o tym mówi się od bardzo dawna, to znaczy Arystoteles w poetyce w zasadzie normatywnie skonfigurował sposób opowiadania historii tak, aby była ona zrozumiała dla wszystkich. Powinna być zamknięta, powinna być ukierunkowana no właśnie na działanie jednostek, które dążą do jakiegoś celu i dążąc do tego celu przeżywają różnego rodzaju perypetie. Tak, ten klasyczny system był nie tylko systemem estetycznym, ale był także systemem oczywiście ekonomicznym. Był oparty na pojęciach, o których Państwo już wielokrotnie słyszeliście, takich jak na przykład integracja pionowa, czyli wielka ósemka wytwórni, czy wielka piątka wytwórni posiadała również sieci kin, w związku z czym filmy posiadały gwarancję bycia wyświetlanymi, prawda? I mogły te filmy jakby nie konkurować ze sobą o to, aby być no właśnie o miejsca w kinach. Jest to no, bardzo taka, można powiedzieć, komfortowa sytuacja związana z tym pojęciem block booking, czyli takiego zagwarantowanego wyświetlania, tak można by było powiedzieć. Tutaj ten film Blue Skies, on reprezentuje standaryzację z jednej strony ekonomiczną, która wiąże się ze standaryzacją gatunkową, to znaczy mamy musicale, które stanowią bardzo stabilny produkt, który posiada gwarancję swojego zbytu. Tak właśnie należałoby w ten sposób to rozumieć. Zauważcie Państwo także, że na tym plakacie filmu z 1936 roku w ogóle nie figuruje reżyser, prawda? To znaczy mamy Irvinga Berlina, który jest autorem tego musicalu broadwayowskiego, mamy Binga Crosby'ego, Freda Astera i John Colfit, nie ma tutaj reżysera. To nie jest ważne w klasycznym Hollywoodzie, to nie jest istotne, jeżeli chodzi o komunikację z konsumentami, kto stworzył ten film w rozumieniu reżyserii. Ważne jest odwołanie się do jakiejś wspólnej wiedzy o tym, że to są no właśnie to są postacie, które są znane w świecie Broadwayu, to są postacie, które są znane w świecie sztuki popularnej, tak można powiedzieć. 18 tysięcy kin w 1946 roku, większość z nich w posiadaniu tak zwanej Wielkiej Piątki, czyli tych największych wytwórni i te kina, które są posiadane przez Wielką Piątkę, wykręcają największą, jakby to powiedzieć, najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o box office. Wszystko komplikuje się w drugiej połowie lat, no właśnie, 40. Zaczyna się wszystko od decyzji Sądu Najwyższego, która nakazuje studiom Paramount pozbycie się sieci kin. W związku z czym ten system, który jest oparty na gwarancji zbytu w kinach, zaczyna się powoli sypać. Dodatkowo w tle zachodzą procesy demograficzne, które, jak się okaże, wcale nie były takie korzystne dla przemysłu filmowego, jak mogły się na początku wydawać. W latach 50. następuje w Stanach Zjednoczonych boom demograficzny, który wiąże się z wypłacką wielu Amerykanów oraz ich dzieci na przedmieścia. W związku z czym rozwija się kultura konsumpcyjna, która jest kulturą domową raczej niż kulturą miejską. Ta kultura domowa wiąże się z tym, że Amerykanie zaczynają coraz więcej czasu spędzać przed odbiornikami telewizyjnymi, mniej czasu poświęcać na to, aby dojechać do miasta i obejrzeć film w kinie. To jest narracja, którą Państwo prawdopodobnie wielokrotnie słyszeliście, nie tylko na moim wykładzie w styczniu. Narracja, która posiada swoje olbrzymie uzasadnienie w liczbach. Rzeczywiście w 1948 roku 1 milion odbiorników, a w 1954 32 miliony odbiorników i 413 stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. W 1960 roku 90% domostw posiada już telewizję. Jakby telewizja rzeczywiście staje się bardzo poważnym konkurentem kina. W związku z tym, co już powiedziałem wcześniej, spada frekwencja kinowa od 98 milionów tygodniowo do 47 milionów tygodniowo, jak widzicie Państwo, w 10 lat. Zamknięte kina w ilości 4 tysięcy. W latach 30. 500 premier, 150 premier, czyli 4 razy mniej, niemal 4 razy mniej, 3,5 razy mniej w latach 60. Hollywood próbuje z tym walczyć na swój własny sposób. Zaczyna Hollywood produkować filmy, które są wydarzeniami, które są spektakularne, które wykorzystują, no właśnie, wykorzystują wiele lokacji, prawda? Czyli coś, czego produkcje telewizyjne teoretycznie nie są w stanie zaoferować widzom, to znaczy nie są w stanie zaoferować filmu, który no właśnie jest spektakularny i zupełnie inaczej się go ogląda w kinie, a zupełnie inaczej w odbiorniku telewizyjnym. Telewizory w latach 50. nie posiadają jeszcze możliwości wyświetlania barw, w związku z czym eksperymentują filmowcy z coraz lepszym sposobem funkcjonalizacji tego faktu, iż filmy mogą być kręcone w kolorze. Eksperymentują w końcu wytwórnie filmowe z szerokimi ekranami filmowymi, tak aby nie można było ich zmieścić w tych telewizorze, prawda? Eksperymentują z formatami, które no właśnie nie są już nawet w żaden sposób technicznie możliwe do tego, aby być wyświetlanymi w telewizorze, jak na przykład Cinerama, która no właśnie polega na tym, iż film jest filmowany trzema kamerami jednocześnie, a później wyświetlany na specjalnym zakrzywionym ekranie za pomocą trzech projektorów, prawda? Czyli tylko w kinie możecie zobaczyć film w takich warunkach, prawda? Więc to są metody, którymi Hollywood się posługuje, podkreślając, że doświadczenie kinowe jest czymś zupełnie innym niż doświadczenie domowego oglądania czegokolwiek w telewizji. Doświadczenie kinowe to doświadczenie parateatralne. Cinerama była pokazywana w taki sposób, iż wszystkie osoby, które brały udział w takim seansie, otrzymywały taką książeczkę, tak jak w operze, która pozwalała no właśnie poznać tajniki tej technologii, w związku z czym jest to trochę oglądanie filmu, a trochę tak naprawdę doświadczanie technologii jako czegoś, co jest być może nawet ważniejsze od samego filmu, prawda? To znaczy film jest istotny, ale ta technologia, to miejsce, ten fakt społeczny przebywania w przestrzeni z innymi ludźmi ma być teoretycznie no, być może nawet istotniejszy, prawda? Więc wykształca się inny model dystrybucji, model, który nosi nazwę roadshow, to znaczy coś, co przypomina trochę trasę koncertową. Film ma wiele kosztować i ma także wiele zarabiać i ma być pokazywany jako ekskluzywne wydarzenie, objeżdżać całe Stany Zjednoczone, prawda? Czyli ma być czymś, czego znowu nie jesteśmy w stanie doświadczyć w swoim domu. Filmy są wystawne, długie, drogie, mają przynosić duże zyski. Coś w rodzaju narodzin blockbusterów, chociaż to pojęcie jest oczywiście zarezerwowane raczej dla lat 80. i 90., ale można by było szukać genealogii blockbusterów właśnie wówczas. Pojawiają się jeszcze inne sposoby pokazywania filmów, które wcześniej były właściwie nieobecne, jak między innymi kina artystyczne, o czym będziemy mówić sobie trochę później, które, tak jak Państwo tutaj widzicie, w latach 50. tych kin artystycznych, tych arthouse'ów, kin studyjnych było mniej niż 100 w Stanach Zjednoczonych, w latach 60. było już więcej niż 600, tak? Czyli kiniarze zaczynają kombinować z różnymi formatami pokazywania filmów, tak jak widzicie Państwo tutaj w Nowym Jorku, pakiety, które już nie są pakietami wymuszonymi przez wytwórnię filmową, ale które posiadają jakiś koncept artystyczny, taki parakuratorski, można powiedzieć, czyli zestawiamy ze sobą no właśnie, zestawiamy ze sobą Kerouaka, z drugiej strony z Orsonem Wellesem i to tworzy jakiś taki, można powiedzieć, intelektualny pakiet, który ma nam zaoferować coś więcej niż mamy w telewizji, ale też coś innego niż to, czego doświadczaliśmy w przypadku klasycznego kina Hollywood, gdzie filmy były pakowane przez wytwórnie bez jakiegoś konceptualnego takiego powiązania ze sobą, prawda? Rozwijają się także ozonery, które no właśnie były tymi kinami na wolnym powietrzu i które to ozonery z kolei odwołują się do faktu, że pojawia się coraz więcej młodej widowni. Dojście do tego faktu, że widzowie w Stanach Zjednoczonych to coraz bardziej osoby, które są możliwe do zidentyfikowania jako tak zwana młodzież, trochę Hollywood zajęło. Jeszcze w tych latach 50. i 60. Hollywood próbowało pójść tą drogą spektaklu, który nie jest możliwy do przetransponowania do telewizora, eksperymentując z filmami 3D, eksperymentując z filmami zapachowymi, o których Państwo też przy innych okazjach usłyszeli, ale zarówno te eksperymenty szerokoekranowe, zapachowe, 3D i tak dalej, wszystkie bardzo kosztowne, one wszystkie zaczęły przynosić bardzo duże straty. na początku lat 60. Przede wszystkim mówiło się wtedy o tak zwanej bańce dźwięków muzyki, musicalu, który zarobił bardzo dużo pieniędzy i który niejako rozpoczął taką wielką nadzieję, że jeżeli będziemy szli tym modelem roadshow, spektakli, to wszystko będzie grało tak, jak grało przez ostatnie 30-40 lat. Otóż na przykład w 64 roku ta bańka dźwięków muzyki została przebita spektakularną klapą finansową upadku Cesarstwa Rzymskiego, filmu, który 70 tygodni był na ekranach, kosztował 19 milionów, zarobił tylko 5. Więc z jednej strony stare studia hollywoodzkie zaczęły być przejmowane w świetle swoich kryzysów finansowych przez firmy, które nie zajmowały się w ogóle przemysłem rozrywkowym i tutaj poszczęściło się akurat Universalowi, który został przejęty przez Music Corporation of America, ale już na przykład Paramount został przejęty przez firmę Gulf Western, która zajmowała się częściami do samochodów, metalami, usługami finansowymi. Warner Bros. Został przejęty przez właściciela parkingów, prawda? Więc jakby oni wszyscy popadają w wielkie tarapaty finansowe w latach 60., które zostały wywołane bardzo drogimi filmami, które były realizowane w trybie roadshow i zaczynają się zastanawiać nad jakimiś alternatywnymi ścieżkami. To znaczy produkują coraz mniej filmów, myślą sobie, no dobra, no to zbadajmy, kto te filmy w zasadzie ogląda i wychodzi im z badań widowni, że w zasadzie młodzież, prawda? To znaczy już nie rodzice z dziećmi, już nie wszyscy, tak jak było to w latach 30. i 40., tylko być może należy robić tańsze filmy, które są skierowane raczej do osób w wieku, powiedzmy 18-25, które przebywają na kampusach i te filmy będą w stanie się zwrócić w sposób satysfakcjonujący, czego dowodem były wyniki finansowe takich filmów jak Bonnie i Clyde, który to film kosztował 3 miliony, zarobił 50, Absolvent Michaela Nicholsa, 3 miliony budżetu, 104 zysku, Nocny Cowboy, 3 miliony, 44 Easy Rider, film, który kosztował $500,000, zarobił $41 milionów, czy Baczka CD i Sundance Kid, również 6 milionów, czyli mały budżet, 102 miliony zysku. Tak? Także studia zaczynają zmieniać strategię, niskie budżety, duże zyski i estetyka, która ma apelować do młodzieży. Wątki erotyczne, wątki związane z muzyką, z takie, które odwołują się także do wyobrażenia o Europie, do jakiegoś wyobrażenia o jakimś ekscesie obyczajowym, jak na przykład film Hard Day's Night, czy filmy, które ogólnie były importowane z Europy, także wykorzystując fakt, iż no właśnie ta młodzieżowa widownia kampusowa oczekiwała jakiejś transgresji obyczajowej, z drugiej strony jakaś transgresja estetyczna, włączanie fragmentów muzycznych, które nie wspierają integralności fabularnej, jak na przykład w Nocnym Cowboyu albo w tak zwanych filmach beatlesowskich, czyli odwoływanie się do szeroko rozumianej kultury młodzieżowej jako kultury muzycznej. No i w końcu bardzo ważna rzecz, czyli estetyzacja przemocy. Znaczy w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60. w filmach pojawia się coraz więcej przemocy przedstawianej w sposób dosłowny, w szczególności w filmach sama Peckinpaha, takich jak Dzika Banda czy Nędzne Psy, które to filmy spotykały się z bardzo negatywnym odbiorem starszego pokolenia filmowców. Na przykład Howard Hawks mówił o samie Peckinpachu, iż no właśnie on, czyli Howard Hawks, zdąży zabić i pochować 10 kolesi w czasie, w którym on pokazuje śmierć jednego. Więc widać tutaj z jednej strony taki dobry, żartobliwy sposób ujęcia tego nowego sposobu przedstawiania przemocy. Z drugiej strony widać konflikt pokoleniowy pomiędzy reżyserem klasycznego Hollywoodu, Howardem Hawksem, a reżyserem, który no wprawdzie nie był wtedy taki już młody, ale który reprezentował tę nową estetykę spektaklu. Inny reżyser reprezentujący klasyczny Hollywood również krytycznie odnosił się do tego, w jaki sposób teraz, czy też no właśnie w latach 60. to wszystko wygląda. John Ford mówił o tym, że Hollywood jest teraz zarządzane z Wall Street i Madison Avenue, czyli z Nowego Jorku, czyli z miejsca, w którym telewizja ma miejsce. Oni są seksu i przemocy. To wbrew mojemu sumieniu i wierze. Więc widzimy, że z jednej strony mamy rzeczywiste zmiany estetyczne, które zachodzą w tym nowym Hollywood, ale z drugiej strony także widać pewien konflikt pokoleniowy, który to oczywiście także ma swoje zaplecze w procesach społecznych, które wówczas się dzieją, czyli druga połowa lat 60. i prezydent Lyndona Johnsona, to olbrzymia eksplozja protestów studenckich, które dzieją się na amerykańskich kampusach, także tak zwanych race riots, czyli no właśnie protestów przeciwko dyskryminacji rasowej, ale one cały czas mają pewien taki wymiar, można powiedzieć, generacyjny, czyli młodzi buntują się przeciwko tym, którzy żyli dotychczas i ci młodzi na poziomie przemysłu filmowego zaczynają także konstruować jakieś kooperatywy filmowe, takie jak między innymi Filmmakers Cooperative, która to kooperatywa powstała w 1962 roku w Nowym Jorku wokół Jonasa i Adolfa Samekasa, Newsville Collective, Millennium Collective, czyli pojawiają się takie ruchy filmowe, które mają stanowić alternatywę dla tego, w jaki sposób organizowany był przemysł filmowy od lat 30. czy od lat 20. w Stanach Zjednoczonych. Młodzi się organizują po to, aby przeciwstawić się tym starym, także w Kalifornii, gdzie następuje zjawisko opisywane przez osoby zajmujące się historią kina jako youthquake, czyli młode pokolenie filmowców, już być może nie tak silnie zbuntowane jak to nowojorskie, które było zupełnie poza systemem, jak na przykład Jonas Mekas. Ci starają się w jakiś sposób, no właśnie, flirtować z tym systemem, tworzyć filmy, które, no właśnie, są robione inaczej, ale jednocześnie go reformować i wśród tych osób są takie osoby, no właśnie, jak George Lucas, Francis Ford Coppola, czy Walter March. No właśnie, no i teraz przeszedłem przez to przypomnienie, trochę takim galopem można powiedzieć. Przechodzimy do części, która wiąże się ze sposobem funkcjonowania sztuki w grece tekne, czyli sztuka, umiejętność wytwarzania czegoś wedle określonych zasad, tak można by było powiedzieć. I zaczynamy od cytatu z Coppoli z 1981 roku, z tego samego wywiadu, który już wcześniej cytowałem. W chwili obecnej przemysł filmowy w Hollywood nie istnieje. Wszystko to, czym jest Hollywood w chwili obecnej, to część gigantycznego przemysłu filmowego. I tutaj mamy kadr z serialu, który jest jednym z najdłużej wyświetlanych seriali, był jednym z najdłużej wyświetlanych seriali w Stanach Zjednoczonych, czyli Leslie Wróć. Kojarzycie Państwo Leslie Wróć prawdopodobnie, prawda? I teraz my możemy kojarzyć Leslie Wróć jako coś takiego miłego, jakieś wspomnienie, nie wiem, albo tak zwaną jakąś pamięć protetyczną, albo rzeczywistą tego, co doświadczaliśmy w naszym dzieciństwie. Natomiast te seriale Leslie Wróć produkowane przez CBS, one dla takich osób jak Coppola stanowiły czyste zło. To znaczy to jest to, co przejmuje przemysł filmowy, czyli seryjnie produkowane 17 sezonów utworu, który opowiada o psie, prawda? I opowiada w sposób taki, w jaki Coppola nie chciał opowiadać filmów, czyli mamy po prostu przeniesione zasady konstruowania każdego odcinka mniej więcej na ten sam sposób. Mamy po prostu przemysł telewizyjny, który zagarnia wszystkie talenty z Kalifornii. Więc mamy, tak, więc ten Leslie jest tutaj głównym wrogiem Coppoli, tak można powiedzieć. Okej, mówiłem już wcześniej o tym spadku frekwencji kinowej. Ten slajd pokazuje, w jaki sposób radykalnie ten spadek frekwencji filmowej następował. Natomiast to, co chciałem teraz podkreślić, to to, że ten spadek frekwencji filmowej z jednej strony był dramatem dla przemysłu hollywoodzkiego, z drugiej strony był czymś, co wypracowało tak zwaną przestrzeń możliwości, jak mawiają sociologowie sztuki, dla rozwinięcia się kina artystycznego. To znaczy w momencie, to jest, nie musicie się Państwo w to jakoś tam bardzo wczytywać, to jest taka wizualizacja pola sztuki jako koncepcji teoretycznej wypracowanej przez Pierre'a Bourdieu, przez francuskiego socjologa, która to ta koncepcja opiera się na takim założeniu, że pole produkcji kulturowej dzieli się na jego podpole produkcji masowej i produkcji małoskalowej i ta produkcja masowa jest zawsze zdominowana przez tak zwany kapitał ekonomiczny, natomiast produkcja małoskalowa może sobie pozwolić na ignorowanie kapitału ekonomicznego. I teraz zmniejszenie się, taki downscaling można powiedzieć produkcji filmowej, który nastąpił w drugiej połowie lat 60. pozwolił na rozpoczęcie, pozwolił na zainicjowanie procesu ignorowania kapitału ekonomicznego, czyli już nie jest tak, jak wcześniej widzieliśmy, najważniejsze dla nas to, jak Sean Bauman nas przekonuje, najważniejsze dla nas to, abyśmy no właśnie napakowali sale kinowe widzami, ale kierujemy się jakimiś innymi kryteriami przypisywania filmom wartości. I te inne kryteria to są kryteria, które pochodzą z sieci społecznych, które wówczas się wykształcają, prawda? I zaraz zobaczymy, co to właściwie mogło oznaczać. Natomiast telewizja zagospodarowuje ten segment produkcji kulturowej, który jest związany z produkcją wielkoskalową. Czyli tak można by było powiedzieć, że przemysł filmowy już nie musi się w jakiejś tam jego części przejmować produkcją wieloskalową, bo telewizja to teraz robi, prawda? Więc oni już nie chcą tego robić, więc mogą zająć się trochę czymś innym. Mogą zająć się no właśnie wypracowywaniem estetyki, która jest mierzona inaczej niż wartością ekonomiczną, jest mierzona wartością estetyczną, wartością, nie wiem, społeczną, moralną, czy też jakąś inną, tak? Co bardzo ważne, kino przestaje być nowym medium. Nowym medium teraz jest telewizja. Czyli zobaczcie, to jest takie zbawienne, można powiedzieć. To znaczy kino przestaje już być krytykowane za to, iż jest sztuką masową, ponieważ telewizja zaczyna być krytykowana za to, że jest sztuką masową, prawda, że jest kulturą masową. Więc w kinie wytwarza się taka przestrzeń możliwości, tak można by było powiedzieć, która wiąże się także z procesami społecznymi, o których jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, jak między innymi z wielkim boomem na szkolnictwo wyższe w Stanach Zjednoczonych. Czyli widzicie Państwo tutaj, że studia na poziomie bachelor w 25 roku kończyło około 5% Amerykanów, to znaczy posiadało tytuł bachelor w 25 roku, w 75 1/4 osób żyjących w Stanach Zjednoczonych posiadała tytuł BA. Prawda? Więc następuje wielki skok, jeżeli chodzi o frekwencję w systemie szkolnictwa wyższego, ale co być może nawet istotniejsze dla nas, to, że otwierają się na kolejnych uniwersytetach studia filmoznawcze. I teraz ja celowo tutaj piszę o studiach filmoznawczych, a nie o szkołach filmowych, dlatego że jeżeli byśmy spojrzeli w programy tych studiów, czy to na University of California, Los Angeles, czy w Columbia, czy w American Film Institute, to one bardziej przypominały no właśnie taki trening historii kina, trening humanistycznej elokwencji, erudycji związanej z kanonem filmowym, niż coś, co w chwili obecnej ma miejsce, nie wiem, w Łódzkiej Szkole Filmowej albo w innych miejscach, które zajmują się szkolnictwem artystycznym. To znaczy osoby, które zaczęły uczęszczać w latach 60. na te kierunki, one jakby były bardzo, jakby to powiedzieć, pieczołowicie trenowane w erudycji. I takiej erudycji w takim klasycznym tego słowa rozumieniu, takim wręcz snobistycznym, czyli w rozumieniu intertekstualnych powiązań pomiędzy jakimiś dziełami europejskimi, a tradycją literatury i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym pojawia się coraz większa grupa potencjalnych odbiorców utworów filmowych, która to grupa no właśnie zaczyna w filmach cenić jakieś inne cechy estetyczne, inne cechy, można powiedzieć, no takie artystyczne niż te grupy, które chodziły do kina w latach 30. i 40. I teraz nie chciałbym, żebyście Państwo odnieśli wrażenie, że ja tutaj proponuję jakąś taką hierarchizację społeczną, wręcz przeciwnie, oni mogą irytować ci nowi widzowie filmowi swoim snobizmem. Faktem jednak jest, że zaczynają się pojawiać w bardzo dużej liczbie, czyli filmoznawcy i filmoznawczynie zaczynają stanowić coraz większy segment widowni. Ci filmoznawcy i filmoznawczynie zaczynają oglądać filmy nie tylko w kinach, ale także na festiwalach. To jest, proszę Państwa, uderzające, że do końca lat 50. w Hollywood wyprodukowano ponad 20 tysięcy filmów pełnometrażowych i nie było żadnego festiwalu filmowego. Festiwale filmowe, tak zwane competitive, czyli te, które przyznają nagrody, zaczynają pojawiać się dopiero po 58 roku. Tutaj mamy fragment manifestu Kooperatywy Filmowców z 62 roku. Jak Państwo widzicie, tutaj między innymi Jonas Mekas pisze o tym, że wschodni brzeg Stanów Zjednoczonych wreszcie zasłużył na swój własny festiwal filmowy, abyśmy mogli oglądać te wszystkie wspaniałe filmy francuskie, polskie, japońskie, europejskie, prawda? Więc to jest takie zaskakujące, że przed latami 60. raczej nie pojawiał się taki pomysł, aby w ogóle festiwale filmowe istniały. No między innymi dlatego, że nie było tych filmoznawców i filmoznawczyń, które by chciały chodzić na te festiwale i też nie było takiej dużej ilości filmów, które można by było zaimportować i pokazywać podczas festiwali filmowych. To jest grafika z artykułu Siona Baumana, która pokazuje radykalny przyrost festiwali filmowych no właśnie w latach 60., 70., później już 80., która się wypłaszcza, gdyby to było poszło dalej, która się wypłaszcza gdzieś w latach 2000 dopiero, prawda? Ale to, co jest istotne, to to, że przez pierwsze 5 dekad w zasadzie tych festiwali filmowych nie ma. Pojawiają się w latach 50. Columbus International Film Video Festival w 53, San Francisco 58, poważne festiwale takie jak nowojorski, chicagowski, w Seattle i w Boston pojawiają się w latach 60. i 80. To jest tylko selekcja tych no właśnie wydarzeń filmowych, które budują inną kulturę oglądania filmów i mówię tutaj to niewartościująco. Wraz z proliferacją tych nowych przyzwyczajeń odbiorczych wiąże się także pojawienie się nowego słownika mówienia o filmach. I to z kolei jest proces, który można by było nazwać europeizacją amerykańskiej kinematografii. To znaczy te osoby, które organizowały przeglądy filmów, jak i także to nowe pokolenie filmowców, oni wszyscy byli bardzo zapatrzeni w europejskie kino artystyczne, które swoją, no, można powiedzieć, taką programową ideologią tego kina była polityka autorska, no właśnie wykuwana na łamach Cahiers du Cinéma. Film Culture, periodyk wydawany przez Jonasa Mekasa, którego był redaktorem naczelnym, był miejscem, w którym Andrew Serres, najważniejsza postać, jeżeli chodzi o tę europeizację nowojorskiej sceny filmowej, w 1962 roku publikuje notatki o teorii autorskiej filmowej, spisywane w 1962 roku właśnie. To jest bardzo ważny moment, kiedy no właśnie mamy taką pierwszą wprost próbę przeniesienia dziedzictwa polityki autorskiej francuskiej na grunt amerykański, w sumie w dużej mierze udaną, ponieważ jak się okazuje, osadzenie tego słownika i tego dyskursu naprawdę się wydarzyło. I Sion Bauman, którego już wcześniej wspominałem w takim bardzo ważnym i ciekawym artykule, który teraz pokrótce postaram się jakoś tam omówić, pokazuje, jak nastąpiła tak zwana intelektualizacja sposobu rozmawiania o filmach w latach 60. Porównuje tutaj, budując pewną hipotezę badawczą, pokazuje dwa cytaty z Time'a, z jednej strony z roku 40, z drugiej strony z roku 80, które obrazują przesunięcie się sposobu wartościowania filmu. Widzicie Państwo w 40 roku tak, cytaty z dwóch odrębnych recenzji. Niestety w Hollywood pojawiła się teraz taka idea, aby podkreślać społeczną wartość filmu, która rzekomo ma cokolwiek wspólnego z rozrywką. W takim prześmiewczym stylu tutaj osoba recenzująca podkreśla, że to jest jakaś absurdalna idea, żeby przemysł rozrywkowy miał coś wspólnego z jakąś społeczną wartością. Z drugiej strony tak zwane class picture to jest określenie na filmy, które no właśnie mają trochę lepszą obsadę, rozeznanego w estetyce reżysera i jakby taką nobilitującą formą, ale ostatecznie są nudne i najczęściej są klapami finansowymi. Więc widzicie, to jest jakby reprezentatywne, co jest do sprawdzenia dla sposobu rozmawiania o filmach w latach 40. Z drugiej strony w latach 80. mamy cytat, który, jak się Bauman przekonuje, pokazuje, że filmy no właśnie współcześnie w latach 70. i 80. zaczynają być doceniane za to, że żonglują różnymi ideami, różnymi kontekstami filozoficznymi i potrafią to wszystko pogodzić. I to jest bardziej wartościowe niż samochody, które, no właśnie, niż jakieś wyścigi samochodowe czy pościgi samochodów. Ten artykuł Baumana, on jest przykładem takiego filmoznawstwa empiryczno-ilościowego, tak można by było powiedzieć. Bauman zestawia w tym swoim artykule 468 recenzji z lat pomiędzy 25 rokiem a 85 z tych periodyków New Yorker, New York Times i Time w poszukiwaniu częstotliwości występowania pojęć, które można by było powiązać no właśnie z takim pakietem sztuki wysokiej z jednej strony, z drugiej strony z pakietem jakiegoś takiego nowego krytyczno-artystycznego nachylenia. Bauman te pojęcia, które są tutaj wypisane, takie jak sztuka doskonała, geniusz inteligentny, mistrzostwo, dzieło i tak dalej, jak metafora, ironia, symbol, kompozycja, on je bierze z recenzji wystaw malarskich i recenzji występów filharmonicznych w tych samych periodykach w latach 20. Czyli to, co zrobił Bauman, to przeczytał kilkaset recenzji wystaw malarskich i filharmonicznych występów z lat 20. Wypisał sobie słowa, które jego zdaniem no właśnie stanowią taki słownik krytyki artystycznej i potem sprawdza, na ile te słowa rzeczywiście zaczęły się pojawiać z jakąś zwiększoną częstotliwością w recenzjach filmowych w latach 60. i 70. i rzeczywiście wychodzi mu, że tak było. To znaczy pokazuje, że pojawiły się nowe pojęcia i metafory no właśnie w latach 60. i 70. zaczęły się pojawiać z dużo większą częstotliwością w recenzjach filmowych, te, które były wcześniej tutaj wypisane, ale co więcej, recenzje filmowe od lat 60. stają się coraz dłuższe. Widzicie Państwo, jakby przeciętna liczba słów na jedną recenzję filmową w latach 20. i 30. to jest 300-400 słów na recenzję filmową. Później w latach 70., 80. zaczynamy dobijać do 1000 słów, czyli zmienia się słownik mówienia o filmach, zmienia się jakby ten katalog pojęć, które służą do tego, aby filmy były oceniane i też recenzje stają się coraz dłuższe. Jednak być może jeszcze ciekawszą rzeczą jest to, że co Bauman pokazuje w swoich badaniach, że w latach 60. i 70. z dużo większą częstotliwością zaczynają pojawiać się coś, co on nazywa technikami dyskursywnymi. Czyli filmy zaczynają być opisywane przez osoby, które zajmują się recenzowaniem za pomocą takich tropów retorycznych. Jak między innymi to, że filmy nie są opisywane za pomocą jednoznacznej opinii. Czyli recenzentka nie mówi o tym, że film był fajny albo że nie był fajny i opisuje to w 300 słowach, tylko mówi, że no trochę był fajny, a trochę nie, to było dobre, tamto było trochę gorsze. Ogólnie sztuka jest skomplikowana, prawda? Więc można spróbować rozpatrywać film pod różnymi kątami. Coraz częściej także w recenzjach filmowych zaczynają pojawiać się odniesienia do osób reżyserujących jako istotnych postaci w procesie filmowym. Coś, co w latach 30. i 40. tak często nie następowało, nawet na plakatach, jak widzieliśmy w Blue Sky, nie pojawia się nazwisko reżysera, zaczyna się to coraz częściej pojawiać. Pojawiają się także w recenzjach filmowych zabiegi porównujące ten film do filmów jakichś innych reżyserów, co także nie miało miejsca w latach 30. i 40. z taką częstotliwością, jak również porównania z innymi filmami. Widzicie Państwo, jakby komplikuje się język mówienia o filmach, ale co być może najważniejsze, recenzje zaczynają posługiwać się takim językiem interpretującym filmy. Czyli film nie jest już w Stanach Zjednoczonych czymś, co wzbudza we mnie pozytywną albo negatywną emocją, tylko czymś, co jest skomplikowane, czymś, co jest niedosłowne, czymś, co posiada znaczenie, które dopiero ja powinienem odkryć. Jest zadaniem intelektualnym do rozwiązania, tak można powiedzieć. Tak? Film mówi coś innego, niż mogłoby nam się wydawać. Co więcej, filmy coraz częściej zaczynają być przez osoby recenzujące pokazywane jako takie pyrrusowe zwycięstwa albo porażki, które jednocześnie są sukcesami. Czyli z jednej strony film, który odniósł jakąś finansową klapę, ale jest arcydziełem. Właśnie dlatego podniósł tę finansową klapę, ponieważ jest arcydziełem. Nie? Znamy to także oczywiście z języka krytyczno-filmowego, który dominuje po dziś dzień. No i w końcu zaczynają się pojawiać w recenzjach filmowych coraz częściej takie retoryczne zabiegi, które przeciwstawiają sztukę rozrywce i recenzenci i recenzentki zaczynają ganić filmy za to, że są zbyt łatwe. I tutaj Bauman zestawia ze sobą taką recenzję w New Yorkerze z 1935 roku, w której osoba recenzująca mówi o tym, że nie lubi filmy, które pokazują ludzi pracujących, ponieważ filmy są po to, aby zapominać o pracy. a z drugiej strony mamy w tym samym New Yorkerze recenzję z 80 roku, która to recenzja mówi o tym, że ten film będzie prawdopodobnie najbardziej popularnym filmem tej reżyserki do tego czasu i na tym polega problem. Czyli widzicie, z jednej strony mamy dyskurs, który mówi, filmy mają być przyjemne, a z drugiej strony mamy dyskurs, który mówi, jeżeli film jest przyjemny, to z nim jest coś nie tak, krótko mówiąc, to niedobrze. Jeżeli się nie wynudziliśmy na filmie, jeżeli nie sprawił nam bólu, to znaczy, że to jest słaby film. Jakby zmienia się ten sposób mówienia o filmach i to jest bardzo ciekawy proces społeczny, który jest związany w ogóle z systemem kinematografii. Nie będę tego omawiał teraz, ale przejdziemy do innej bardzo ciekawej rzeczy. Dzisiaj takie bardziej naukowe tutaj sprawy mamy. Związanej z tym, że, no, i to są już badania przeprowadzone przez Katarinę Burgdorf i Henninga Hillmana, opublikowane 2 kwietnia, 2 tygodnie temu. Ten artykuł się ukazał. Bardzo ciekawy artykuł, zaraz zobaczycie, na jakiej próbie filmów on został zrealizowany, w którym Burgdorf między innymi pokazuje, że w tych 2 dekadach lat 60. i 70. po pierwsze pojawia się coraz więcej filmów, które są realizowane w sytuacji, w której jedna osoba reżyseruje i pisze scenariusz. Czyli pojawia się coraz częściej taka polityka autorska, w której reżyseria jest przedłużeniem pracy konceptualnej, przedłużeniem, które jest dokonywane przez jedną osobę, tak? Czyli ja mam jakiś pomysł, piszę scenariusz i potem film reżyseruję. Coś, co w klasycznym Hollywood praktycznie nie istniało. To znaczy są osoby, które są profesjonalnymi scenarzystkami i są osoby, które są profesjonalnymi reżyserami i te dwie grupy, one ze sobą współpracują raczej, a nie nie są to te same osoby, które realizują jakieś swoje obsesje, realizują scenariusz, później reżyserują swój film. Jak widzicie Państwo, to jest procent filmów, które powstawały w ten sposób w różnych dekadach. Właśnie w tych latach 30., 40. i także 50. jest mała część filmów, które były realizowane przez jedną osobę reżyserującą i piszącą scenariusz. Później zaczyna to rosnąć i tutaj te lata 60. i 70. są wyraźną zmianą. Ale tak naprawdę te badania Burgdorf, one są o wiele ciekawsze, ponieważ one dotyczą takiego paradoksu, którego chyba nie chciałbym jakoś szczególnie rozwijać, bo chyba nie mam na to czasu, ale posłużmy się tutaj cytatem z Johna Miliusa, który w 69 roku kończył Uniwersytet Południowo-Kalifornijski z Walterem Marchem i George'em Lucasem, studiując mniej więcej w tym samym czasie, i który to John Milius mówi właśnie o tym, iż w zasadzie to ich doświadczenie to nie było doświadczenie szkoły filmowej w rozumieniu nauki fachu, tylko to było doświadczenie grupy osób, które przebywają ze sobą i oglądają razem filmy, dyskutują o tych filmach i tak dalej, i tak dalej. I Burgdorf stara się sprawdzić taki paradoks. Z jednej strony mamy ideologię polityki autorskiej, która jest bardzo silnie zindywidualizowana. Czyli ja robię film, ja jestem reżyserem, mam pomysł, który potem realizuję, i no właśnie wykorzystuje pomoc innych osób do tego, aby podzielić się ze światem swoją jakąś obsesją, wizją, pomysłem i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo silny, indywidualistyczny sposób rozumowania twórczości filmowej, który nie był obecny w klasycznym Hollywoodzie, który to klasyczny Hollywood był bardzo oparty na, był bardzo silnie oparty na idei współpracy. Czyli pracujemy zbiorowo nad filmem. Tutaj nie. No, jakby zbiorowa praca jest wymuszona przez to, że nie da się samemu zrobić filmu, ale co do zasady, jakby się dało i czasami się daje, to tak by było najlepiej. No i ci nowojorscy artyści eksperymentalni, oni już tak to robili, prawda? To znaczy, ja już sam realizuję swój film od początku do końca, nie potrzebuję do tego całej machiny, im mniej osób jest to zaangażowanych, to jest lepiej. Z drugiej strony mamy jakąś wspólnotę, która ma wytworzyć jakiś ruch społeczny, która ma coś zrewolucjonizować. I teraz, co wiąże tych ludzi? Jeżeli oni nie chcą ze sobą współpracować, to tak naprawdę co sprawia, że ze sobą razem są w stanie realizować jakieś społeczne, artystyczne cele mimo wszystko? No i Burgdorf stara się to zbadać. w takim dwuetapowym badaniu. Z jednej strony bierze 61 reżyserów, w ogóle to jest przerażające, że tu są sami mężczyźni. To jest 61 reżyserów nowego Hollywood i scenarzystów nowego Hollywood. I ona tę listę kompiluje, biorąc pod uwagę najważniejsze opracowania historiografii filmoznawczej, tworzy listę 61 osób najważniejszych, które pełniły funkcje scenariopisarskie i reżyserskie w latach 60., 70. i 80., które są powiązane z filmami. Te osoby stworzyły około 1000 filmów i w tej liczbie filmów pojawiają się inne filmy, które są cytowane. Tych cytowanych filmów jest trochę mniej niż 2000, w sumie pojawia się tam 3500 filmowych cytatów. I co wychodzi Burgdorf, która stosuje metodę analizy sieci społecznych? Burgdorf stara się z jednej strony zmapować powiązania społeczne pomiędzy osobami, które współpracowały przy tym samym filmie, w sytuacji, w której jedna osoba reżyseruje, druga osoba pisze scenariusz. Czyli jeżeli w Poszukiwaczach zaginionej Arki mamy Lucasa współpracującego ze Spielbergiem, Lucas pisze scenariusz, Spielberg reżyseruje, to znaczy, że Lucas i Spielberg są ze sobą powiązani. Z drugiej strony Burgdorf stara się zmapować powiązania pomiędzy tymi osobami, które wynikają z tych samych cytowanych filmów. Czyli jeżeli obywatel Kane Orsona Wellesa jest cytowany przez Coppolę w Ojcu Chrzestnym i przez Altmana w Meszu, to znaczy, że Altman i Coppola ze sobą coś mają wspólnego, prawda? Że coś ich wiąże, jakaś symboliczna, jakieś symboliczne uniwersum. No i Burgdorf wychodzi, że biorąc pod uwagę realne współpracę tych 61 osób, to te osoby w zasadzie nie miały zbyt wiele ze sobą wspólnego. Czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, rzadko kiedy ze sobą te osoby realnie współpracowały, w tym, powiedzmy, podwójnym rozumieniu reżyser-scenarzysta. To są sami mężczyźni, więc będę rodzaju męskiego tutaj używał. Więc oni rzadko kiedy ze sobą współpracowali, szczególnie w latach 60. i 70., czyli te sieci społeczne są bardzo rozproszone. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na cytowane przez tych reżyserów w ich filmach filmy, inne utwory artystyczne, czyli tak zwane wspólne cytowania, to sytuacja jest już zupełnie inna. To są sieci społeczne, które pojawiają się, kiedy zastosujemy taką metodę. I teraz widzimy, że no właśnie w tych kolejnych dekadach ci ludzie tak jakby posiadają coraz więcej ze sobą wspólnego. Co to w zasadzie miałoby oznaczać? Burgdorf idzie dalej. To znaczy mamy tam 61 reżyserów, około 1000 filmów. Burgdorf idzie dalej, Burgdorf bierze 17,5 tysiąca osób, które tworzyły filmy na stanowiskach reżyserskich i scenariopisarskich pomiędzy rokiem 1930 i 2000 i pokazuje, no właśnie, że ten współczynnik współpracy pomiędzy reżyserami a scenarzystami spada. W zasadzie widzicie Państwo, do tych lat 60. i później trochę idzie do góry. Natomiast współczynnik powiązań, które wynikają z cytowań, idzie do góry od lat 60., pikując absolutnie w latach 80. i 90., w których no właśnie cytowanie filmów w innych filmach staje się praktyką, można powiedzieć, codzienną, na przykład, nie wiem, na przykład u Martina Scorsese, czy też u innych reżyserów hollywoodzkich. W zasadzie to jest codzienność, aby odwołać się do jakiegoś filmu w swoim filmie. Tutaj mamy taki wykres, który ona także proponuje, który pokazuje modularność tych sieci, czyli pokazuje, że w zasadzie, no właśnie to potwierdza tę jej hipotezę, że w zasadzie zwiększa się, jakby to powiedzieć, spójność kanonu, do którego odwołują się osoby tworzące filmy w Stanach Zjednoczonych wraz z kolejnymi dekadami. Czyli coraz jest bardziej ugruntowane przekonanie, że jest jakaś wąska liczba filmów, do których wszyscy musimy się odwołać po to, żeby jakoś czytelnie zakomunikować naszym widzom, że przynależymy do jednego uniwersum. Natomiast zmniejsza się, albo inaczej, zwiększa się skłonność reżyserów do tego, aby łączyć funkcję reżyserską i scenarią pisarską, co tutaj obrazowane jest zwiększeniem się takiego współczynnika modularności, czyli jakby, no, nie wchodząc w szczegóły, ta społeczność staje się coraz bardziej skłonna do tego, aby być rozproszoną społecznością, jeżeli chodzi o współpracę, ale spójną społecznością, jeżeli chodzi o cytowanie. No i co z tego wynika? No jest takich 5 kluczowych wniosków, które sobie tutaj wypisałem, ale miało być 5, a są 4. No więc w każdym razie w latach 60. w wyniku tych wielu kryzysów, o których wcześniej mówiłem, pojawiła się przestrzeń możliwości dla amerykańskiego kina artystycznego, czyli przeżywa klasyczny Hollywood gigantyczny kryzys i to wytwarza możliwość dla jakichś innych modeli organizowania twórczości filmowej. Częścią tego procesu była intelektualizacja języka rozmowy o kinie, czyli w stronę polityki autorskiej oraz elokwencji, czyli jakby coraz częściej podkreślamy, że dobry film to taki film, który realizuje wizję autorską i dobry film to taki film, w którym widać jakąś elokwencję reżysera. Ta polityka autorska, która jest silnie indywidualistyczna, utrudniała spójność społecznej sieci twórców, czyli oni coraz rzadziej ze sobą blisko współpracują w tym okresie konceptualno-kreatywnym. Ale z drugiej strony ta modularność na poziomie współpracy kreatywnej jest kompensowana wspólnym uniwersum kanonu. Strasznie to brzmi, ale chodzi o to, że ludzie coraz rzadziej ze sobą współpracują, ale coraz częściej ze sobą dyskutują. O to by tutaj chodziło, prawda? Czyli jest coraz większa skłonność do tego, żeby realizować film w sposób indywidualistyczny, ale coraz jest większa skłonność do tego, żeby rozmawiać o filmach, dlatego że posiadamy wspólne wyobrażenie o kanonie filmowym, o tym, no właśnie, co powinniśmy wszyscy znać, tworząc filmy i do jakich filmów możemy nawiązywać w swoich dziełach. To posiada swoje odzwierciedlenie w takich dwóch cytatach. Z jednej strony z Briana De Palmy, który w 1978 roku mówił o tym, że kiedy czyta scenariusz Martiego, czyli Scorsese'ego, czy Lucasa, czy Spielberga, jest w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało, ponieważ operują wspólną gramatyką filmową. Jemu tutaj nie chodzi o gramatykę filmową w takim rozumieniu klasycznego Hollywoodu, tylko o odwoływanie się do wspólnych, no właśnie, kanonicznych dzieł, o taki wspólny język. Z drugiej strony Scorsese, który w 1998 roku w rozmowie z Rogerem Ebertem mówi o tym, że tak, cytowaliśmy cały czas na okrągło wszystkich, cytowaliśmy europejskich twórców, cytowaliśmy siebie nawzajem. Cytowanie staje się praktyką, można powiedzieć, codzienną, jeżeli chodzi o system twórczości filmowej, czyli cytowanie jako to pokazywanie erudycji, elokwencji i budowanie wyobrażenia o tym, na czym polega twórczość filmowa. Rozmowa Coppoli, czyli logos, czyli dialog, czyli logos, czyli rozum, czyli dialog, logos Sokratikos. Wracamy do tego 69 roku. Dwa słowa o tym, w jaki sposób produkcyjnie wyglądało pojawienie się tego filmu w kinach. Francis Ford Coppola realizował w latach 60. filmy dla takiej wytwórni realizującej filmy klasy B, American International Pictures, dla Rogera Cormana i następnie zawiązał współpracę z firmą Warner Bros., która została w pewnym momencie, tak jak już mówiliśmy o tym, przejęta przez właściciela parkingów między innymi. I po nakręceniu takiego filmu Tęcza Fineja Coppoli udało się przekonać właścicieli Warner Bros. Do tego, aby powierzyli mu 600 tysięcy dolarów na rozkręcenie swojej własnej wytwórni, jaką była wytwórnia American Zoetrope. I to był charakterystyczny zabieg w tamtym czasie, w 69 roku dla wielu różnych wytwórni, czyli nie chcemy ryzykować klapy, no właśnie, rozwijając swoje własne projekty, więc przeznaczamy jakąś część pieniędzy komuś innemu na to, żeby ktoś rozwinął swoją własną działalność filmową. W 69 roku Coppola wyprowadza się z całą grupą innych, no właśnie, filmoznawców do San Francisco i od razu przepuszczają te pieniądze na wyposażenie studia filmowego w najnowszy sprzęt do postprodukcji dźwięku i do montażu. Znaczy Coppola jedzie do Niemiec, kupuje w Niemczech najnowszy stół montażowy KEM, kupuje konsolę mikserską, przypuszcza na to $500,000, wraca, ma tylko 100 tysięcy dolarów na to, żeby realizować zobowiązania nakręcenia kilku filmów dla Kineja. Co gorsza, kiedy udaje się do Warner Bros., czyli do Kineja, z developmentem filmu THX, który widzieliście Państwo w styczniu. Szefowie Warner Bros. Mówią, w ogóle oddaj nam pieniądze, prawda? To się nie uda, wychodzimy z tej umowy, zrywamy ją, musisz nam oddać 500 tysięcy dolarów, co wymusza na American Zoetrope realizację reklam, różnych filmów oświatowych. Plusem jest to, że Coppola i American Zoetrope zostają przy prawach autorskich do filmów, które przez American Zoetrope zostały później zrealizowane. Zdarza się także tak, że ten kryzys finansowy American Zoetrope, ta konieczność oddawania pieniędzy, zbiega się z tym, że Paramount, który chce zrealizować film o włoskiej mafii, spotyka się z odmową szeregu różnych reżyserów, ponieważ ten film o mafii, czyli Ojciec Chrzestny, był postrzegany przez włoską Italię w Stanach Zjednoczonych, w sensie przez mniejszość włoską w Stanach Zjednoczonych, jako film stereotypizujący Włochów. Tak? I to jest prawda. To znaczy mamy włoską mafię, ten film ma taki potencjał stygmatyzujący jakąś mniejszość narodową, w związku z czym wielu reżyserów odmawia w ogóle zajęcia się tym filmem, między innymi Costa Gavras odmawia zajęcia się tym filmem. Coppola, który wtedy jest w tarapatach finansowych, także dostaje tę propozycję. Na początku jest absolutnie wściekły tym, że właśnie, że ktoś mu zaproponował zrobienie filmu, który stygmatyzuje Włochów, czyli jego, no właśnie, jakąś tam tożsamość, powiedzmy, etniczno-narodową. Natomiast Lucas przekonuje go, że jednak powinien się tym Ojcem Chrzestnym zająć, bo być może będzie to wielki hit finansowy i to ich ustawi na kolejne lata. I tak rzeczywiście się dzieje. To znaczy Paramount realizuje razem z Lucasem Ojca Chrzestnego. Ojciec Chrzestny okazuje się gigantycznym hitem finansowym i umożliwia realizację kolejnych filmów właściwie przez całe lata 70. Coppoli. Także umożliwia Coppoli uruchomienie jeszcze innej firmy o bardzo znamiennej nazwie Directors Company, co następuje z inicjatywy jednego z szefów Paramountu. Jeden z szefów Paramountu mówi, że Peter Bogdanowicz, czyli inny reżyser młodego pokolenia, William Friedkin, także reżyser młodego pokolenia, i Francis Ford Coppola otrzymają 30 milionów dolarów, bardzo dużą kwotę, i otrzymają pełną swobodę w realizacji kolejnych filmów. Tam była umowa taka, że zrealizują każdy z nich po 7 filmów przez następne 12 lat. Zrealizowali 3, po czym Paramount zerwał tę umowę, bo okazało się, że to nie są takie filmy, jakich Paramount oczekiwał. Jednym z tych filmów jest właśnie Rozmowa, która zresztą chodziła po głowie Coppoli już od dawna, po tym jak czytał w drugiej połowie lat 60. Wilka stepowego Hermana Hessego, po tym także jak spotkał gdzieś chyba w magazynie Life anegdotę, no właśnie, o specjaliście od technologii szpiegowania, który zostaje uwikłany w historię, w której, no właśnie, nie chciał pierwotnie być. Tym człowiekiem, który był bohaterem, nazywał Lipset w magazynie Life, był, no właśnie, jest w filmie Harry Cole, grany przez Gina Hackmana. I teraz w ostatniej części, już kończymy, w ostatniej części chciałem wymienić po prostu 5 takich rzeczy, na które chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, do których wrócimy sobie podczas dyskusji. Z jednej strony to, o czym mówiłem wcześniej, erudycja. Rozmowa to jest film, który, tak jak pokazuje nam Burkhardt, odwołuje się do wielu innych filmów, między innymi do Hitchcocka, do Antonioniego, także do dzieł literackich, takich jak między innymi Wilk stepowy Hermana Hessego. Chciałbym, żebyście Państwo zastanowili się, na ile te odwołania intertekstualne są zasadne, na ile są po prostu popisywaniem się elokwencją i erudycją, można powiedzieć, kulturową. Druga rzecz, na którą chciałbym, żebyście zwrócili Państwo uwagę, to takie zagadnienie autorskości. To znaczy, na ile ten film ma taką ambicję, aby opowiadać o artyście. Czyli mamy film, który jest realizowany przez artystę, który opowiada o artyście. Spójrzmy na ten film jak na film o artyście. Trzecia rzecz, o której chciałbym, abyśmy porozmawiali po samym filmie, to etos, czyli postaciocentryczność tego filmu. Tutaj mamy taki cytat, którego autorem jest Stephen King, który pokazuje napięcie pomiędzy fabułą a postacią w rzemiośle scenariopisarskim i w rzemiośle pisarskim także. Jak widzicie Państwo, Stephen King jest przeciwnikiem tak zwanych studiów charakteru, które dominują raczej w teatrach studenckich i jak ktoś chce takie studium charakteru sobie obejrzeć, to powinien do takiego teatru studenckiego się udać, a nie czytać poważną książkę, prawda? Więc zastanówmy się nad tym, na ile ten film obrazuje napięcie pomiędzy fabułą a postacią, jako napięcie związane z rzemiosłem artystycznym. Czwarta rzecz, tak zwana fokalizacja. To jest pojęcie filmoznawcze, które dotyczy stopnia, w jakim widzowie są wyposażani w wiedzę, której nie posiada główny bohater. Ten film jest dość radykalnym przykładem tak zwanej fokalizacji wewnętrznej, czyli sytuacji, w której my nie dowiadujemy się niczego, czego nie wie główny bohater. Nasza perspektywa jest ograniczona do jego perspektywy. Jakie to ma konsekwencje i za pomocą jakich środków technicznych, stylistycznych to się odbywa. No i w końcu zagadnienie, które jest absolutnie fenomenalne w tym filmie, czyli tak zwana diegetyczność kamery. Chciałbym, abyście Państwo zastanowili się także nad tym, w jakich momentach możemy mieć wrażenie, że kamera, która no właśnie pokazuje nam różne rzeczy, jest tak naprawdę kamerą, która funkcjonuje w świecie przedstawionym. Nie jest kamerą filmową, tylko jest kamerą, która posiada swoją fizyczność i jest rzeczywiście w tamtym świecie. Tutaj Coppola naprawdę bardzo ciekawie eksperymentował w filmie z taką sytuacją. Na sam koniec cytat z Franka Jablansa, który zaproponował Francisowi Fordowi Coppoli te 31,5 miliona dolarów dealu na nakręcenie tych wielu filmów. Frank Jablans w 1971 roku miał taką nadzieję, że ci młodzi reżyserzy już są dojrzali, już przestali się nurzać w swoich ezoterycznych odlotach estetycznych i teraz Coppola już nie jest zainteresowany filmowaniem wzrastających granatów na pustyni, ale już będzie robił filmy komercyjne. To jest taka nadzieja Jablansa, która miała miejsce po nakręceniu Ojca Chrzestnego. Ostatecznie, jak Państwo zobaczycie, taka niespełniona chyba nadzieja, bo ten film Rozmowa no właśnie nie jest filmem komercyjnym takim, jakim chciałby tego Jablans. Dobra, dziękuję Państwu i życzę seansu miłego.